To jest enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.
Fotografią zajął się przypadkiem. Nie skończył szkoły filmowej, a jednak jako samouk został jednym z największych reżyserów w historii kina. O kilku swoich produkcjach wyrażał się krytycznie. Mimo to przez krytyków zostały uznane za wybitne i stały się dorobkiem kulturowym. Poznajmy postać Stanleya Kubricka. Dzielnica West Bronx w Nowym Jorku jest prawdziwym tyglem etnicznym, zamieszkałym niemal wyłącznie przez białych imigrantów z Europy, Włochów, Irlandczyków, Polaków i Żydów. Hersh Kubrick przybył na Ellis Island spod Tarnopola w ostatnich dniach XIX wieku i wraz z nowym stuleciem rozpoczął nowe życie z nową żoną. Rok później dołączył do niego syn z pierwszego małżeństwa, Elias. Na Bronxie urodził się Jacob, który został lekarzem homeopatą i ożenił się z Sadie Gertrudą Perveler, nazywaną w rodzinie Gert. W 1928 roku Gert rodzi syna, któremu nadaje imię Stanley. Chłopiec nie jest wychowywany w duchu religijnym, dlatego zamiast do Hederu, żydowskiej szkoły wyznaniowej, rodzice posyłają go do szkoły publicznej. W wieku 12 lat, gdy jego żydowscy rówieśnicy obchodzą bar mitzwę, obrzęd przejścia chłopca w dorosłość, Stanley grywa z ojcem w szachy, a sobotnie poranki spędza na stadionie Yankeesów oglądając mecze. Jest typowym amerykańskim nastolatkiem. Na 13 urodziny Stanley otrzymuje od ojca aparat fotograficzny Graflex. To impuls, by zaprzyjaźnić się z sąsiadem, Marvinem Traubem, który ma własną ciemnię. Chłopcy spędzają w niej wiele godzin. Sami wywołują filmy, a później robią odbitki na papierze fotograficznym. Wspólnie przeglądają prasę, podpatrując styl fotoreporterów. Na przykład Artura Fillinga, freelancera, którego zdjęcia pojawiają się w Daily News i w magazynie Life. Później wędrują po okolicy i sami fotografują. Po rozpoczęciu nauki w liceum Stanley zapisuje się do szkolnego klubu fotograficznego i szybko zostaje fotoreporterem szkolnej gazetki. Jest jednak przeciętnym uczniem, a do tego sporo wagaruje. Zamiast na lekcje chodzi do kina. Ogląda wszystko, co pojawia się na ekranie, filmy i kroniki filmowe. Do kieszonkowego dorabia grając w szachy na ćwierć dolarówki w Washington Square Park i w klubach szachowych na Manhattanie. Zarobione w ten sposób pieniądze wydaje na akcesoria fotograficzne. Słabe wyniki skutkują brakiem szans na kontynuację nauki w koledżu. Rodziców nie stać na czesne w prywatnej uczelni. Krótko chodzi na otwarte zajęcia wieczorowe w City College, ale na poważnie myśli o fotografii. Mając 17 lat, udaje mu się sprzedać magazynowi Look serię zdjęć z trybun stadionu Yankeesów. Dzięki temu zdobywa staż w redakcji, a po roku jest już etatowym fotoreporterem. Ma doskonały zmysł obserwacji i nie boi się fotografować. Wchodzi do poczekalni gabinetu dentystycznego i robi 18 zdjęć pacjentów oczekujących w kolejce. Pasjonują go walki bokserskie. Często chodzi na mecze, robiąc zdjęcia zawodnikom. Jego pierwsze zdjęcie, Prize Fighter, ukazuje się 18 stycznia 1949 roku. Przedstawia walkę amerykańskiego boksera wagi średniej Waltera Cartiera. Fotoreportaże w magazynie Look pokazują, że ma talent do tworzenia atmosfery za pomocą obrazów. Fotografuje zarówno sceny uliczne, jak i portrety ludzi przy pracy. Redakcja zleca mu serię fotografii reporterskich muzyków jazzowych od Franka Sinatry i Errola Garnera po George'a Louisa, Eddie'ego Condona, Phila Napoleona, Papę Celestina i innych. W 1948 roku Kubrick bierze ślub z sympatią z liceum, Tobą Metz, córką żydowskich imigrantów. W tym czasie regularnie chodzi na pokazy filmowe w Museum of Modern Art i w nowojorskich kinach, w których pokazywane są filmy z całego świata, w tym również te starsze. Zainteresowanie kinem zmienia się w obsesję. Często po kilka razy ogląda te same filmy, analizując ruch kamery, kadrowanie, oświetlenie scen i montaż. Fascynują go płynne ujęcia kamery francuskiego reżysera Maxa Ophulsa. Ale analizuje nie tylko techniczną stronę. Studiuje scenariusze i dialogi, sposób opowiadania historii. Czyta książki o teorii filmu i recenzje, z których robi notatki. Jeszcze w szkole Kubrick zaprzyjaźnił się z Aleksandrem Zingerem, który obecnie pracuje w biurze firmy produkującej kroniki filmowe The Marsh of Time. Od niego dowiaduje się, że nakręcenie filmu krótkometrażowego może kosztować 40 tysięcy dolarów, maledwie 1500. Mimo to postanawia nakręcić krótkometrażowy film dokumentalny o bokserze Walterze Cartierze, którego fotografował dla magazynu Look. Pisze scenariusz, wynajmuje kamerę i sam kręci 16-minutowy dokument Dzień Walki. Do przeczytania ścieżki lektorskiej zatrudnia weterana CBS News Douglasa Edwardsa. Ostatnim elementem jest muzyka, którą komponuje przyjaciel Zingera, Gerald Fried, późniejszy kompozytor filmowy, dla którego jest to pierwsza produkcja. Gotowy film za $4000 kupuje firma dystrybucyjna RKO. To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłaciła za krótkometrażówkę. Kubrick zarabia na tym $1000, ale bardziej ceni zdobyte doświadczenie. Mówi: nie wiem nic o filmach, ale wiem, że mogę zrobić lepszy film niż ten. I porzuca stałą pracę w Luke, by w całości poświęcić się produkcji filmów. Teraz już na zlecenie RKO zaczyna kręcić kolejny dokument o księdzu katolickim Fredzie Stadmullerze z Nowego Meksyku, który do wiernych z 11 kościołów dociera małym samolotem Mosquito. 9-minutowy film ma nosić tytuł Sky Pilot, co jest grą słów w slangowym określeniu księdza. Finalnie producent zmienia tytuł na bardziej stosowny Flying Padre. W 1952 roku Kubrick poznaje projektantkę teatralną Ruth Sobotkę. Już rok wcześniej jego związek z Tobą Metz się rozpadł. 3 lata później wezmą ślub z Ruth. Na razie jednak mieszkają razem i Ruth pomaga mu w pracy. Kubrick nie gardzi żadną okazją, by wziąć do ręki kamerę. W 1953 roku Międzynarodowy Związek Marynarzy zleca mu realizację 30-minutowego dokumentu o ludziach morza. Nie tyle o ich życiu na morzu, a o związkach zawodowych. Wykorzystuje przy tym obserwacje z czasu studiowania cudzych filmów. Sekwencja przedstawiająca przemawiającego Paula Halla, sekretarza skarbnika związku, nawiązuje do scen z filmów Strajk i Październik radzieckiego reżysera Siergieja Eisensteina. Zarobione pieniądze i zaoszczędzone $1000 postanawia zainwestować w swój pierwszy film fabularny. To jednak za mało i jego wujek Marvin Perveler, właściciel apteki w Los Angeles, wykłada $9000 w zamian za to, że zostanie wymieniony jako producent wykonawczy filmu. Pieniądze wystarczają na zebranie 15-osobowej ekipy, 5 aktorów, 5 filmowców oraz 4 pomocników i 5-tygodniowe zdjęcia w górach San Gabriel w Kalifornii. Scenariusz napisał Howard Sackler. Strach i pożądanie to opowieść o drużynie żołnierzy, która podczas wojny po katastrofie samolotu zostaje złapana za liniami wroga. Aby obniżyć koszty, Kubrick chce, by film był niemy, ale ostatecznie decyduje się na udźwiękowienie, co podnosi koszty produkcji do $53000, stanowiące równowartość dzisiejszych 600 tysięcy. Budżet jest przekroczony, ale producent Richard D. Rochemont zgadza się dopłacić brakującą kwotę w zamian za wsparcie Kubricka przy realizacji 5-odcinkowego serialu telewizyjnego o Abrahamie Lincolnie. Strach i pożądanie zostaje pokazany na festiwalu filmowym w Wenecji, a później trafia do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych. Jest komercyjną klapą, ale zbiera kilka pozytywnych recenzji. Krytycy i filmowcy uważają, że jest nierówny, ale są w nim sceny bardzo dobre. Dostrzegają też zmysł operatorski Kubricka, który wynika z jego doświadczenia fotoreporterskiego. On jednak jest niezadowolony i po śmierci dystrybutora wycofuje film, uznając go za nieudaną próbę. Niszczy nawet kopie, jak się okaże po latach, na szczęście nie wszystkie. Choć w wywiadach będzie się wypowiadać o swoim dziele bardzo krytycznie, zresztą nie o tym jednym. Póki co postanawia wrócić do tematu boksu. Wspólnie z Sacklerem piszą scenariusz, który kilkakrotnie zmienia tytuł. Finalny, Killer's Kiss, to film noir o młodym bokserze wagi ciężkiej i jego dziewczynie molestowanej przez pracodawcę, przestępcę. Pieniądze na zdjęcia udaje się zebrać od rodziny i przyjaciół, a $40000 wykłada farmaceuta z Bronxu, Maurice Bowse, w zamian za wymienienie go jako producenta. Zdjęcia są kręcone w starej stacji Penn Station na Times Square oraz na zaniedbanych ulicach nabrzeża Brooklynu i Hell's Hunter Acres, jak wówczas nazywana jest dzielnica Soho na Manhattanie. Niestety z przyczyn technicznych nagranie dźwięku w plenerze staje się niemożliwe, a dogranie go w postprodukcji zajmuje aż 7 miesięcy i pochłania dodatkowe $35000. United Artists zgadza się przyjąć film do dystrybucji i płaci $100000, ale Kubrick musi przemontować zakończenie, by miało happy end. Killer's Kiss odnosi połowiczny sukces komercyjny i zarabia niewiele w stosunku do kosztów. Krytycy ponownie chwalą zdjęcia, ale aktorstwo i fabułę oceniają jako przeciętne. Mimo to United Artists wykłada $100000 na kolejny film. Grając w szachy na placu Waszyngtona, Kubrick poznał producenta Jamesa Harrisa, który uważał go za najinteligentniejszą i najbardziej kreatywną osobę, z jaką kiedykolwiek się zetknął. W 1955 roku wspólnie zakładają firmę Harris Kubrick Pictures Pictures Corporation. Harris kupuje prawa do powieści Lionela White'a Clean Break. Kubrick na jej motywach pisze scenariusz, a do napisania dialogów zatrudniają autora filmów noir, Jima Thompsona. Ale tak jak w poprzednich filmach, Kubrick chce być reżyserem i jednocześnie operatorem, na co nie zgadza się związek zawodowy operatorów i zmusza go do zatrudnienia Luciena Ballarda. Współpraca na planie nie układa się dobrze, bo 27-letni Kubrick wie lepiej, jak powinien filmować o 20 lat starszy Ballard, który ma na koncie już kilkadziesiąt kasowych filmów. The Killing to historia skrupulatnie zaplanowanego napadu na tor wyścigowy, który kończy się fiaskiem. Tak samo jak dystrybucja filmu, bo United Artists skupia się na westernie Bandido. Na szczęście film ma dobre recenzje i zostaje dostrzeżony w branży. Dor Sherry z Metro Goldwyn Mayer jest pod wielkim wrażeniem i składa duetowi Kubrick-Harris ofertę $75,000 za napisanie, wyreżyserowanie i wyprodukowanie kolejnego filmu. Daje im cały stos niezrealizowanych scenariuszy i książek, do których kupiono prawa. Mają coś z tego wybrać. Nie znajdują nic ciekawego i przedstawiają własny pomysł. Akcja Paths of Glory rozgrywa się podczas I wojny światowej. Scenariusz powstaje w oparciu o antywojenną powieść Humphreya Cobba z 1935 roku, którą Kubrick przeczytał wiele lat wcześniej. Niestety pomysł nie podoba się Shariemu, który nie chce kolejnego filmu wojennego. Aby tego było mało, zostaje zwolniony przez MGM, a Kubrick i Harris zostają na lodzie. Nie zamierzają bynajmniej porzucać projektu, w który włożyli już sporo pracy. Udaje im się dotrzeć do Kirka Douglasa, którego chcą obsadzić w głównej roli pułkownika Daxa. Douglas od pierwszej chwili wie, że to rola dla niego i znajduje producenta. Wytwórnia United Artists daje mu $1,000,000. Tu trzeba dodać, że 1/3 tej kwoty to jego honorarium. A o tym, jak twórczość Stanleya Kubricka przyczyni się do powstania teorii spiskowych, dowiemy się już za chwilę.
To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk. To jest Enigma w RMF Classic.
Zdjęcia do Paths of Glory są kręcone w Europie, w Niemczech, nieopodal Monachium. Plan zdjęciowy przedstawia pole bitwy, na którym wybuchają bomby. W scenach batalistycznych bierze udział 600 statystów. Kubrick przykłada ogromną wagę do szczegółów i realizmu. Osobiście instruuje każdego, co ma robić, konkretnie kiedy i jak ma zginąć przed kamerą. Ale w scenach dialogowych jego obsesja doskonałości zaczyna być trudna dla aktorów. Po 17 dublach Adolf Mężu ma dość. Gdy po przerwie na lunch Kubrick chce nadal kręcić tę samą scenę, Mężu wybucha, wylewając na reżysera potok przekleństw odnoszących się do jego braku wykształcenia i pochodzenia. Kubrick nie reaguje, ze stoickim spokojem prosi o ponowne odegranie tej samej sceny. W furię wpada również Kirk Douglas. W trakcie zdjęć orientuje się, że Kubrick i Harris zmienili zakończenie filmu, dodając happy end. Użyli przy tym podstępu. Zamiast wysłać do wytwórni tylko poprawione sceny końcowe, wysłali cały scenariusz ze zmienionym zakończeniem. Wiedzieli, że całego tekstu nikt nie przeczyta i zmiany przejdą niezauważone. A po zdjęciach powiedzą, że nikt nie protestował. Protestuje Douglas. Wrzeszczy na Kubricka, że pieniądze dostał na wersję oryginalną. Not this shit. I albo kręcą tak, jak ustalono, albo wcale. Kubrick musi skapitulować. Na planie ścieżek chwały gra zaledwie jedna kobieta, niemiecka aktorka Christine Harlan, która śpiewa piosenkę Wiernego Huzara. To zakończenie filmu, a jednocześnie początek romansu i nowego związku Kubricka. Przed 2 laty wziął ślub z Ruth Sobotką, ale to nie uratowało rozpadającego się związku. Po powrocie do Stanów rozwodzi się, a w 1958 roku bierze ślub z Christiną Harlan. Wybiegając w przyszłość, trzecie małżeństwo okaże się niezwykle udane i przetrwa aż do śmierci reżysera. Po premierze Ścieżek Chwały firma producencka Douglasa kupuje prawa do autobiografii kanadyjskiego pastora baptysty Herberta Emersona Wilsona, który porzucił wiarę i został jednym z największych włamywaczy początku XX wieku. Zorganizował gang napadający na banki i konwoje pocztowe. W 1921 roku trafił do więzienia, ale nie za napady, a za zabójstwo wspólnika. Odsiedział 12 lat w San Quentin, a po deportacji do Kanady kolejne 6 lat za oszustwa. Po wyjściu na wolność został felietonistą i agentem literackim. Douglas chce zekranizować jego książkę i mimo wcześniejszych sporów napisanie scenariusza i reżyserię powierza Kubrickowi. Niestety ten projekt zostaje porzucony. Z kolejną propozycją do Kubricka zwraca się Marlon Brando, który jest zachwycony jego dotychczasowymi filmami. Chce, by wyreżyserował western, filmową adaptację powieści Charlesa Snydera. Wspólnie przez pół roku pracują nad scenariuszem, ale sporów jest tak wiele, że Kubrick sam wycofuje się ze współpracy. Jednocześnie odzywa się Kirk Douglas, który już rozpoczął zdjęcia do ogromnej produkcji Spartacus, w której gra tytułowego Spartacusa, gladiatora, przywódcę buntu niewolników. Po zaledwie 2 tygodniach zdjęć rozstał się z Anthony Mannem i proponuje, by Kubrick wyreżyserował rozpoczęty film. Propozycja jest wyróżnieniem. Jest najmłodszym reżyserem w Hollywood, ma zaledwie 31 lat. Spartacus powstaje z budżetem 12 milionów, z czego on ma otrzymać 150 tysięcy i poprowadzić największą produkcję filmową. W ogromnych scenach batalistycznych ma zagrać ponad 10 tysięcy statystów. Mimo wyróżnienia, Kubrick nie zamierza zrezygnować ze swojego stylu pracy, co od pierwszej chwili powoduje konflikty w ekipie filmowej. O scenariusz, o postać Spartacusa, o tempo zdjęć Kubrick chce kręcić sekwencje dwoma kamerami, powoli, a studio nalega, by użyć 30. Ostatecznie kręcą 8. Kłóci się z autorem zdjęć, Russellem Mitim, któremu mówi, że może usiąść z boku na krześle i nie przeszkadzać, a on sam będzie operatorem. Duże sceny mają być kręcone w Kalifornii, ale Kubrick upiera się, by zrealizować je w Hiszpanii, co zresztą mu się udaje wywalczyć. A na koniec przy montażu wyrzuca pierwsze 30 minut materiału, bo jego zdaniem sceny są zbędne, czym ponownie wywołuje furię Douglasa. Spartacus mimo wszystko jest niebywałym sukcesem. W pierwszym roku zarabia 14 milionów dolarów. Otrzymuje 6 nominacji i finalnie zdobywa 4 Oscary za najlepszą scenografię, najlepsze kostiumy, rolę drugoplanową Petera Austinowa i za najlepsze zdjęcia Russella Mitty. Pieniądze na następny film Kubrick zdobywa w Wielkiej Brytanii, ale pod warunkiem realizacji zdjęć na Wyspach Brytyjskich. Poza tym jest jeszcze jeden problem. Lolita to adaptacja erotycznej powieści Władimira Nabokowa, opowiadającej historię profesora uniwersyteckiego w średnim wieku, zauroczonego 12-letnią dziewczynką. W Hollywood wciąż obowiązuje kodeks Hayesa, zgodnie z którym wątki erotyczne muszą być cenzurowane. Dlatego Kubrick nie podaje w filmie wieku bohaterki, a Sue Lyon, odtwórczyni roli głównej, ma 14 lat. Mimo wszystko temat jest ryzykowny. Recenzje są umiarkowane, ale produkcja już w okresie premiery zarabia 4,5 miliona dolarów. Lolita wprowadza Kubricka w gatunek czarnej komedii. I taki jest też kolejny film. Świat ogarnia zimnowojenna panika, a media podsycają strach przed nuklearną zagładą. Kubrick poprzez studiowaniu wielu książek o wojskowości i polityce dochodzi do wniosku, że komentatorzy tak naprawdę nic nie wiedzą. Kupuje prawa do powieści Petera George'a Red Alert, ale zamiast poważnego thrillera politycznego postanawia nakręcić pełną erotycznych aluzji skandaliczną czarną komedię Doktor Strangelove, czyli Jak przestałem się martwić i pokochałem bombę. Produkcja Doktora Strangelove wymaga zatrudnienia ekipy od efektów wizualnych, co zmusza Kubricka do przeprowadzki do Wielkiej Brytanii. Co zresztą bardzo mu pasuje, bo źle się czuje w Ameryce. I tak wnuk imigrantów z Europy powraca na stary kontynent. To umożliwia mu pracę dosłownie nad każdym aspektem filmu. Współpracuje przy pisaniu scenariusza, dobiera obsadę, nadzoruje zdjęcia, oczywiście reżyseruje, pilnuje montażu efektów specjalnych, koloryzacji, a nawet zajmuje się promocją i reklamą. Po dobrym przyjęciu Doktor Strangelove, praca nad 2001 Odyseja Kosmiczna zajmuje mu 5 lat. Ważnym elementem filmu jest muzyka. Zleca napisanie ścieżki dźwiękowej Alexowi Northowi, który skomponował muzykę do Spartacusa, ale podczas montażu tymczasowo podkłada muzykę klasyczną. Tak orzecze Zaratustra Richarda Straussa i Nad pięknym modrym Dunajem Johanna Straussa II. Zapomina tylko poinformować o tym Northa, który o porzuceniu swojej partytury dowiaduje się, oglądając film na premierze. Po Odysei Kubrick szuka skromniejszego projektu, który nie tyle przyniesie zyski, co pozwoli mu wyrazić obserwację otaczającego świata. Mechaniczna pomarańcza ukazuje brutalną przemoc i bunt nastolatków. Odnosi jednak odwrotny skutek. Po serii przestępstw naśladujących te pokazane w filmie, Kubrick i jego rodzina otrzymują groźby. W efekcie sam wycofuje film z dystrybucji w Wielkiej Brytanii. W 1975 roku podejmuje się nakręcenia adaptacji powieści Williama Thackeraya Szczęście Barry'ego Lyndona o przygodach 17-wiecznego irlandzkiego łotra. Zdjęcia na zamówienie Warner Bros. Kręci w Irlandii. Decyduje się na nowatorskie oświetlenie scen we wnętrzach, wykorzystując wyłącznie światło świec. Jest to możliwe przy użyciu obiektywów Zeissa o niebywałej jasności, które skonstruowano na zamówienie NASA do filmowania misji kosmicznych. Barry Lyndon wzbudza kontrowersje już na etapie zdjęć. Irlandzka Partia Republikańska grozi Kubrickowi śmiercią i musi wraz z rodziną uciekać z Irlandii pod przybranym nazwiskiem, by dokończyć film w Wielkiej Brytanii. Zdobywa za niego co prawda 4 Oscary, ale jest to kolejna komercyjna klapa. Zarabia za to lśnienie. Film oparty na powieści Stephena Kinga jest sukcesem kasowym. Już w pierwszy weekend zarabia $1 000 000. Widzowie są zachwyceni, choć trafniej by było to ująć, są przerażeni. Nic dziwnego, skoro lśnienie to horror. Jedyną niezadowoloną osobą jest Stephen King, który, mówiąc delikatnie, nie jest ani zachwycony, ani przerażony adaptacją Kubricka. A kolejną odsłoną jego reżyserskiego geniuszu, a może szaleństwa, jest Full Metal Jacket, film ukazujący wojnę w Wietnamie. Bynajmniej nie kręci go w Wietnamie, a nie opodal swojego domu w Anglii. W tym celu z Afryki sprowadza 200 palm i buduje scenografię udającą Wietnam. Koszty są astronomiczne, ale dla niego ważny jest tylko efekt finalny. Przez kolejne lata Kubrick pracuje nad filmem Oczy szeroko zamknięte. Główne role otrzymują Nicole Kidman i Tom Cruise. Zdjęcia mają trwać 3 miesiące, ale reżyser wciąż coś zmienia i dąży do perfekcji. Dlatego ciągną się w nieskończoność, zabierając finalnie 400 dni, co stanowi rekord Guinnessa. Powodem są poprawki scenariusza na planie. Dodajmy, że scenariusz powstawał przez 3 lata i wielokrotne duble. Scena, w której Tom Cruise przechodzi przez drzwi, jest filmowana 95 razy. Dla Kubricka nie jest to niczym szczególnym. Jack Nicholson w lśnieniu większość scen odgrywał po 80 razy. Shelley Duvall scenę z kijem baseballowym zagrała 127 razy. A rozmowa w kuchni 5-letniego Danego z Halloranem wymagała aż 148 powtórzeń, co zajęło 3 dni. Po roku montażu Kubrick przesyła film do wytwórni i umiera na zawał serca tydzień po pokazie dla producentów i aktorów. Ale śmierć reżysera nie kończy jego historii i bynajmniej nie chodzi o to, że filmy przeszły do historii kina. Kilka z nich staje się pożywką dla teorii spiskowych. W Barrym Lyndonie Kubrick wykorzystał skonstruowane dla NASA obiektywy Zeissa. Gdy pracował nad 2001 Odyseja Kosmiczna, NASA umożliwiła mu obserwowanie misji Ranger 9. Denny w lśnieniu nosi sweter z motywem misji księżycowej Apollo 11, a pokój 217 w filmowej wersji ma numer 237, co ma symbolizować 237 tysięcy mil pomiędzy Ziemią a Księżycem. Dlatego zwolennicy teorii spiskowych uważają, że Kubrick był autorem zdjęć fałszywego lądowania na Księżycu. Neil Armstrong miał zrobić wielki krok dla ludzkości w studio pod Londynem. Ich zdaniem sama śmierć reżysera też nie jest dziełem przypadku. Oczy szeroko zamknięte miały ujawnić tajemnice elit, skrywane obrzędy seksualne możnych tego świata. A film po pokazie w siedzibie Warnera miał zostać przemontowany i usunięto z niego kilka scen. Faktycznie film został poprawiony, ale chodziło o cenzurę jednej sceny, zbyt odważnej, wręcz pornograficznej. A odległość z Ziemi na Księżyc to niemal 239 tysięcy mil, a nie 237. Zeiss faktycznie wyprodukował zaledwie 10 obiektywów Planar 50 mm o jasności 0,7. Kubrick kupił 3. Nie wiadomo, ile zapłacił. Wiadomo jednak, że jeden został kilka lat temu sprzedany na aukcji za $150 000.
Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek.